Wierzę, że wszyscy znamy tą historię, losy Estery i Izraela opisane w tej księdze. Estera tutaj w tej księdze jest symbolem Kościoła, Kościoła czasów ostatecznych, Kościoła, który oczekuje na Jezusa Chrystusa, Kościoła, który oczekuje na zaślubiny. Jest to młoda dziewczyna, panna i jest sierotą. Wierzę, że te wszystkie rzeczy mają znaczenie, dlatego słuchajmy, co Duch Święty chce nam powiedzieć. Nie jest jednak sama, bo opiekuje się nią jej stryj. Zamieszkiwała w kraju, do którego została uprowadzona do niewoli. Żyła w ukryciu i nikt jej nie znał aż do czasu, kiedy została zabrana do Pałacu Królewskiego. Tam z wieloma innymi pannami, które zostały też tam zgromadzone, w jednym celu na zaślubiny Pana, na zaślubiny Króla, na to, aby On przygotował, na to, aby zostały przygotowane dla Króla, jako On szukał żony. I ona była jedną z nich. I te kobiety zostały poddane takiej 12-miesięcznemu takiemu procesowi oczyszczenia. Przez 6 miesięcy były w ogóle zgromadzone wszystkie razem. Przez 6 miesięcy były namaszczane takim olejem mirrowym, a przez 6 miesięcy kolejnych były namaszczane balsamem. Kiedy nadszedł czas i Estera została zaproszona, aby być przedstawioną królowi, i on ją zobaczył, jest napisane, że pokochał ją bardziej niż wszystkie inne kobiety i ona znalazła łaskę i zyskała u niego względy ponad wszystkie dziewice i król włożył na jej głowę królewski diadem i uczynił ją królową i wydał ucztę. Wierzę, że Pan chce nam na nowo przypomnieć, że czas przygotowania Kościoła do zaślubin z Jezusem już się rozpoczął. Ten czas się rozpoczął, trwa i kochani, nie zmarnujmy tego czasu. Jest to jeden z najważniejszych czasów, tak myślę, Kościoła. Ten czas będzie trwał określony przez Boga czas. Bóg już określił ten czas i on będzie trwał określony tylko czas. Nikt z nas nie zna, jak długo to będzie. Ale wierzę, że Pan chce, abyśmy byli świadomi tego, że ten czas jest i że to jest czas przygotowania. Jest to czas oddzielenia, poświęcenia Kościoła i jego oczyszczenia. Oddzielenia dla jednego celu. I tym celem jest to, aby być na weselu baranka. To jest nasz cel. I wiecie co, kiedy też tak dzisiaj rozmyślałam nad tym, to widzicie, jeżeli ktoś się oddziela dla celu, to jest cały jakby pochłonięty tym celem. Jeżeli alpinista chce zdobyć Mont Everest, to on ma czas przygotowania, oddzielenia dla tego dzieła. To znaczy, co? On jest skupiony na tym, tak? To jest dla niego najważniejsze. On robi wszystko, aby się przygotować do tego czasu, więc ćwiczy, chodzi po górach. Nie wiem, co on tam jeszcze robi. Wiem, że się przygotowuje. Ma odpowiednią dietę, sprzęt. Tak, on wszystko robi w tym celu, aby wejść. I dopiero później przychodzi czas, kiedy on jest gotowy i on wchodzi, bo on ma cel. i sięga tego celu, tylko dlaczego? Dlatego, że się przygotował. To jest bardzo ważne. Drugą rzeczą jest poświęcenie. Poświęcenie Kościoła, poświęcenie Twoje i moje. Jest to cena, którą musimy zapłacić. Nie musimy. To są nasze wybory, kochani. Cena, jesteśmy gotowi zapłacić, aby po prostu zyskać, aby wejść w te Boże rzeczy, prawda? I następną rzeczą jest oczyszczenie, jest to poddanie, jest to umieranie dla siebie. Musimy być świadomi, że wiele razy będziemy w tyglu ognia, że będą wypalane z nas złe rzeczy, to, co się Panu nie podoba, to, co nas oddziela od Boga. I to nie będzie, często nie będzie to przyjemne. W zasadzie to będzie związane z bólem. I z dużym takim poświęceniem, krzyżowaniem własnego ciała, własnego ego, własnego ja. Bo z tym tutaj też może być problem. U każdego z nas. Kochani, kiedy pytałam Pana, dlaczego Estera została wybrana? Mówię, Panie, dlaczego ten król wybrał tą Esterę? Przecież Izraelitki to były piękne kobiety. Te wszystkie kobiety, które tam były zgromadzone, to były piękne kobiety. To były bardzo urodziwe kobiety. Wierzę, że też były bardzo mądre, bardzo dostojne. Ale dlaczego ten król wybrał właśnie Esterę? Co takiego w niej było? I wiecie co? Pan mi powiedział, ona znalazła łaskę u króla. Ona znalazła łaskę u króla. Dla niej została uwolniona przez Boga, króla, później łaska. Jak to się ma w odniesieniu do czasów naszych? Wierzę, że w tych czasach ostatecznych, w czasach, kiedy Bóg nas przygotowuje właśnie, Jezus przygotowuje nas na spotkanie z sobą, będzie potężnie uwolnione objawienie łaski, które pomoże nam wypełnić wolę Ojca. Właśnie to, aby się oddzielić, aby się poświęcić, aby się oczyścić. Przyjdzie potężne objawienie, czym jest prawdziwa łaska. I ta łaska będzie uwolniona dla Kościoła. Są też pewne cechy charakteru, które możemy zobaczyć u Estery i są, myślę, one ważne dla nas jako Kościoła. Jest to poddanie, które widzimy w tej kobiecie, jest to uległość, jest to szacunek wobec króla, miłość, jest to pokora, musiała być pokorna, skoro jej została udzielona łaska, jest to cierpliwość, gdzie możemy zobaczyć w wielu miejscach, że cierpliwość charakteryzowała ją, jest to odwaga. Ona była odważna na tyle, choć nie od początku, to był proces, aby poświęcić swoje życie dla celu, dla którego została tam królową. Była gotowa poświęcić swoje życie. I to jest bardzo ważne. Ponadto była ona czysta i nieskazitelna, bo była panną. I Kościół właśnie taki będzie czysty i nieskazitelny. Kochani, wierzę, że Bóg nas dzisiaj chce nam przypomnieć o tych rzeczach i wzywa nas właśnie do takiego życia, do życia w tej świadomości tego celu, abyśmy osiągnęli cel, abyśmy stanęli przed Panem, abyśmy byli tymi, którzy będą właśnie na tym weselu. na weselu baranka, tak jak królowa Estera została, na jej głowę król włożył diadem i została królową. I to się zakończyło ucztą, która jest tam opisana. Tak też i nasz czas, do którego zmierzamy, skończy się ucztą z Panem. Może to będzie nowy początek, ucztą baranka. Słowo mówi, dołóżmy wszelkich starań, aby poznać Pana. Dołóżmy tych starań, aby poznać Pana. Jego przyjście jest pewne jak świt poranka. Jak wczesny deszcz przychodzi do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Czekamy na ten późny deszcz Ducha Świętego, który nasyci ziemię, który nasyci i ziemię, i który nasyci nasze serca. I chciałam to spotkanie rozpocząć króciutką modlitwą. Panie, zapraszamy Cię. Prosimy Cię, abyś dał nam doświadczyć Twojej miłości w sercach naszych, jak nigdy dotąd. Modlę się, modlimy się, Ojcze. Potrzebujemy potężnego doświadczenia miłości Jezusa w naszych sercach. Potrzebujemy Go poznać jak nigdy dotąd, aby to miłość była motywacją tego, że się oddzielamy, poświęcamy i poddajemy oczyszczeniu. Miłość do Jezusa Chrystusa. Ojcze, uwolnij to namaszczenie oleju mirrowego i namaszczenie balsamem. Niech łaska będzie objawiona w każdym sercu. Zapieczętuj to w naszych sercach Duchem Świętym. Kochani, to namaszczenie, które przyjdzie, namaszczenie właśnie olejem mirrowym, to jest olej, który symbolizuje uzdrowienie Ducha Świętego dla Kościoła, to który symbolizuje Ducha Świętego i Jego namaszczenie. Olej mirrowy, który zostanie uwolniony, o który się modlimy, o to namaszczenie, przyniesie uzdrowienie, oczyszczenie i sprawi, że wszystkie rany w ciele Chrystusa się zabliźnią. Natomiast balsam jest też rodzajem namaszczenia Ducha Świętego i namaszczeniem, którym jest olej, bo balsam jest rodzajem oleju. I to namaszczenie tym balsamem przyniesie to, że Bóg jakby zapieczętuje to wszystko, co uczyni w Kościele, aby to było niezniszczalne, aby to było trwałe. I tak się stanie, dlatego że jest taka moc właśnie balsamu, który Bóg będzie uwalniał nad Kościołem. Panie, witamy Cię dzisiaj pośród nas. Witamy Twojego Ducha Świętego. Oddajemy Ci chwałę i cześć i ogłaszamy, Jezu, że Ty jesteś tu Panem. Ogłaszamy, że jesteś jedynym Bogiem pośród nas, że czcimy jedynego Boga i wierzymy w jednego Boga, Boga Jahwe, jedynego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, tego, który utorował nam drogę do Ojca. I witamy Cię tutaj, Duchu Święty. Witamy Cię tutaj pośród nas. Oddajemy Ci chwałę i ogłaszamy Twoje królestwo i Twoje panowanie pośród nas. Tobie chwała. Tobie chwała.
Zadam Ci pytanie. Jak odpowiadasz na Jego miłość? Widzisz, ktoś, kto kocha, pragnie wzajemności. Zgadzacie się ze mną? Ilu z was pragnie doświadczać miłości Boga Ojca? Podam wam jeden werset. Otwórzcie sobie Ewangelię Jana, 14 rozdział. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 21 wiersz. To są słowa naszego Pana Jezusa. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłować mój Ojciec. I ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Jeśli pragniesz doświadczać miłości Ojca, Ojciec chce zobaczyć, że kochasz Jego Syna. A w jaki sposób możesz udowodnić swoją miłość do Jezusa? W bardzo prosty, pokochasz to Słowo i staniesz się wykonawcą. To jest dla nieba, dla Jezusa, to jest dowód, że naprawdę mnie kochasz. Czy to jest łatwe? Nie. Ale dla pragnącego serca jest łaska. Jeśli masz pragnienie rzeczywiście pokochać Jezusa i odwzajemnić Mu swoją miłość, a jednocześnie widzisz swoją słabość i niedoskonałość, to powiem ci, jest łaska. Ta łaska może pokonać każdą twoją słabość. Kto ma przykazanie moje przestrzegać, ten mi miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. I ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Widzisz, objawienie to nie jest wiedza. Objawienie polega na tym, że masz osobiste spotkanie z nim. Coś ci powiem, kiedy masz spotkanie z oryginałem, to natychmiast będziesz rozpoznawał kopię. Jeśli poznasz oryginał, to natychmiast rozpoznasz kopię. Jezus powiedział, objawia się tobie. W jaki sposób On to robi? W różny. Może przyjść do ciebie w wizji, w śnie. Może skierować ci, ożywić dla ciebie jedno zdanie z tego słowa i objawić ci siebie. W różny sposób może to zrobić. Może przyjść do ciebie wtedy, kiedy rozważasz Jego Słowo. Jego Święty Duch może wstąpić na ciebie w taki sposób, że objawi ci w Słowie Jezusa, pokaże ci Go, pokaże ci Jego naturę, Jego charakter. Imię w kulturze żydowskiej zawsze reprezentowało osobę. Jego naturę. Wiecie, papugę też można nauczyć powtarzać w imieniu Jezusa, prawda? Ona będzie to robić, jeśli ją nauczymy tego. Tylko czy to będzie miało jakieś znaczenie? Nie. Zachęcam was, kochani. My żyjemy w takim czasie, kiedy Jezus oczyszcza swoją oblubienicę i przygotowuje ją na zaślubiny. Kiedyś powiem, może na najbliższym nawet, jak będę miał tutaj słowo, żebyśmy mieli świadomość, co w kulturze, jak w kulturze żydowskiej wyglądało przygotowanie do zaślubin, bo to da ci więcej zrozumienia. Zrozumiesz niektóre przypowieści, które Jezus mówił. Ale widzisz to wszystko, to co Ojciec uwolnił, my mamy w Nim. Żadne dobre uczynki. My tak często chcemy sobie zapracować na coś. Zapracować na Bożą przychylność. Powiem wam, to jest religia. Nie zapracujesz sobie na to. Możesz tylko przyjąć to, co Bóg Ojciec dał ci w Chrystusie. To jest wszystko. Boże Słowo mówi nam, że nasze dobre uczynki w oczach świętego Boga, wiecie jak wygląda? Jak splugawiona szmata. A dokładne tłumaczenie powinno być tak, jak taka skrwawiona podpaska menstruacyjna odrzucona na bok. Tak mówi właściwie oryginał. Tak w oczach świętego Boga wyglądają dobre uczynki człowieka. Przez to nigdy, to nie jest bilet do nieba, dobre uczynki. Biletem do nieba jest Jezus. I tylko Jezus. I tylko Jezus. Nikt inny. I po to Duch Święty przyszedł. Że ci, którzy narodzili się z Boga, żeby ich uświęcić i przygotować na zaślubiny. Zachęcam cię, Kościele, bardziej sprawdzaj to, co się dzieje w twoim wnętrzu, niż to, co jest na zewnątrz. Bo celem wiary nie są znaki i cuda. Celem wiary jest zbawienie duszy. Ja wierzę w uzdrowienia. Widziałem ich sporo. Ale coś wam powiem. W oczach Boga zbawienie duszy jest ważniejsze od uzdrowienia ciała. Wiesz dlaczego? Bo można mieć uzdrowione ciało i wylądować w piekle. Można? Można. Czy to znaczy, że Ojciec nie chce uzdrawiać? Nie. Uzdrowienie jest dostępne dla każdego Bożego dziecka. Ale ono jest w Chrystusie. W Nim. To znaczy, że jeśli chcę czerpać z tego dziedzictwa, które Ojciec mi dał, ja tak jakby musiał wejść w Chrystusa, utożsamić z Nim, zamieszkać w Nim i nie wychodzić i nie wychylać się nawet z Niego. A wiecie, co to oznacza? Że tracisz swoje życie, aby zyskać Jego. Czy jest za to cena? Tak. Co jest tą ceną? Twoje życie. Nie ma innej drogi. To jest twoje życie. Nieraz mówię w kościele, a skąd wiesz, że dożyjesz jutra? Ja mam nadzieję, że dożyję. Ale nie mogę powiedzieć, że na pewno dożyję. Mam nadzieję. Kochani, jest dosyć łaski od Boga Ojca, żeby zmienić każde serce, każde życie. Jest dosyć Jego łaski. Uczmy się przyjmować łaskę. Wiecie w jaki sposób? Że stajesz w prawdzie, a nieraz idziesz na kolana. Bo łaska jest tylko dla pokornych ludzi, dla uniżonych i pokornych. Tylko dla nich. Łaska jest w Chrystusie, poza Chrystusem nie ma łaski. To z Jego pełni my bierzemy. A więc jeśli chcesz czerpać z Bożej łaski, to ona jest dostępna tylko w Chrystusie. Poza Chrystusem nie ma Bożej łaski. Wiecie, co będzie poza Chrystusem? Jak przyjdzie koniec? Będzie Boży sąd. nad ludzkością. I my nie możemy też o tym nie mówić, bo to jest w Słowie. Jest dosyć Bożej łaski dla każdego z nas. Nikt z nas nie jest doskonały, ale Ojciec musi zobaczyć, że pragniesz być tak jak Jezus, bo do tego jesteśmy powołani. Amen. Wiecie, kiedy rozpoczął się Kościół, powiem wam taką rzecz. Kiedyś pewnemu człowiekowi powiedziałam, że jestem chrześcijaninem i nie kradnę. To było bardzo dawno temu, kiedy pracowałam w zakładzie pracy jeszcze. Dzisiaj nikomu bym tak nie powiedział. Wiecie dlaczego? To świat musi zobaczyć we mnie Chrystusa, a nie ja sam siebie muszę powiedzieć, że ja jestem, należę do Chrystusa. Bo ja mogę sobie mówić, jest pytanie, czy Chrystus się przyznaje do mnie. To są dwie różne rzeczy. To świat nazwał ich, to są chrześcijanie, Chrystus, podobni do Chrystusa. To świat ich tak nazwał. Wiecie dlaczego? Bo widzieli w nich Chrystusa. Oni nie mówili to, my jesteśmy chrześcijanie, jesteśmy lepsi. Nie, tak nie było. Czy to jest wyzwanie dla nas? Tak. Czy jest inna opcja? Nie. I to jest dobra nowina. Nie ma innej opcji. Możemy się z tym zgodzić lub nie. Możemy to przyjąć lub nie. Ale innej opcji nie masz. Obróć się do sąsiada i powiedz, Bóg jest dobry. Jego łaska naprawdę trwa na wieki.
Kościele, wierzę, że kiedy modliłem się rano, Bóg pokazał mi taki obraz. Siedziałem na swojej wersalce i patrzyłem w niebo. Z jednej strony były ciemne chmury, zachmurzone, takie gradowe, ciężkie chmury, natomiast z drugiej strony słońce i niebieskie niebo. Rzadko się widzi taki obraz, ale przez chwilę on był. I gdzieś modliłem się, mówię, Panie, co chcesz przez to pokazać? I tak jak głoszone było dzisiaj słowo, czy tym, czym dzielił się pastor, gdzieś odbieram, że to może mieć kluczowe znaczenie, przynajmniej dla jednej osoby na tym zgromadzeniu. I Bóg skierował mnie do Ewangelii Mateusza, 21 rozdziału. Tam jest taka przypowieść, czy wypowiedziane przez Jezusa podobieństwo o dwóch synach. Przeczytam ten fragment od 28 wersetu. A jak się wam wydaje, to słowo Jezus kierował do faryzeuszy uczonych w piśmie, ale równie dobrze może skierować dzisiaj to do nas. Jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł, synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł, tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo, a on odpowiadając, rzekł, nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Jezus zadaje tu pytanie, który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią ten drugi, rzecze im Jezus, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznicy wyprzedzają was do Królestwa Bożego, albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznicy uwierzyli mu, a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Wierzę, że jest przynajmniej osoba w tym zgromadzeniu, która jest between, pomiędzy. Kiedyś Jezus do ciebie mówił, powiedziałeś mu tak, ale nie zrobiłeś tego. I dzisiaj jesteś w takim miejscu, gdzie chmury okrywają twoje życie, jest ci ciężko, masz trud, ale przede wszystkim masz ból w swoim sercu i te wszystkie inne rzeczy, które za tym idą, kiedy nie zrobimy tego, co powinniśmy zrobić, a nie zrobiliśmy. Więc jest żal, jest smutek, nie ma radości. Ale potem zastanowił się i poszedł. Wierzę, że Bóg chce ci powiedzieć. Jest czas, aby wzbudzić skruchę w swoim sercu i przyjść do mnie. Wierzę, że Bóg mówi, czekam na ciebie. Czekałem cały czas na ciebie. Ani chwili nie przestałem czekać na ciebie. Oto jestem. Możesz przyjść zawsze. A więc jest pewna droga spod tej ciemnej chmury, którą trzeba przejść. Jest napisane, że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Śpiewaliśmy taką pieśń Jeszua. Była niesamowita pieśń, gdzieś Bóg budował to słowo, które teraz wypowiadam dla mnie. Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. A więc wypowiadamy imię Jezusa i przyjmujemy zbawienie przez wiarę, a nie przez uczynki, to co pastor mówił. Nic nie możemy zrobić i dopełnić do kwestii zbawienia. Ono się wypełniło i stało się. Nie chcę wyciągać tutaj tych ludzi. Może jest ich więcej, ale zawsze w domu możesz paść na kolana, wyznać to Bogu, co jest w twoim sercu, wszystko. Wyznać ten grzech. A kto wyznaje grzechy, dostępuje odpuszczenia grzechów. Tak jest napisane. I wierzę, że Bóg przeprowadzi cię przez swojego Świętego Ducha do tego miejsca pokoju i Bożej obecności. To takie zadanie domowe.